Mówi Paryż, Radio France International. Jest poniedziałek, 29 września. Oto najważniejsze wydarzenia dnia dzisiejszego. Wybory parlamentarne na Białorusi nie były demokratyczne, orzekli obserwatorzy OBWE. W przedterminowych wyborach w Austrii zwyciężyła partia socjaldemokratyczna, ale największy sukces odniosła skrajna prawica. Kryzys finansowy na świecie szaleje, notowania na giełdach spadają, Sarkozy zwołuje spotkanie dyrektorów głównych francuskich banków i kompanii ubezpieczeniowych. 11 europejskich turystów i 8 członków ich egipskiej obsługi porwanych w południowym Egipcie 19 września zostało uwolnionych przez egipskie komando. Przed mikrofonem Katarzyna Zawicka, w studiu technicznym Grażyna Chmurska i Matias. Witamy Państwa bardzo serdecznie i zapraszamy do wysłuchania naszej audycji, w której po wiadomościach i przeglądzie prasy usłyszycie Państwo Eurekę przygotowaną przez Piotra Rosochowicza, a w nim wywiad z profesorem Aleksandrem Edelmanem na temat mukowiscydozy, magazyn Ludzie i sytuacje przygotowany przez Annę Bernhardt, a w nim wywiad z Piotrem Daszkiewiczem oraz kolejną lekcję języka francuskiego. A oto wiadomości. Wybory parlamentarne na Białorusi nie były demokratyczne, orzekli obserwatorzy OBWE. Sylwia Gibbs.
Według raportu ogłoszonego w poniedziałek po południu, przebieg wyborów na Białorusi do niższej izby parlamentu nie odpowiadał demokratycznym standardom. Podliczanie głosów było złe albo bardzo złe w prawie połowie lokali wyborczych, objętych obserwacją przez ponad 500 wysłanników OBWE. Wybory odbyły się pod kontrolą, kampania wyborcza była prawie niedostrzegalna. To orzeczenie dyskwalifikuje wstępne wyniki ogłoszone przez Centralną Komisję Wyborczą, według których ani jeden kandydat partii opozycyjnych nie został wybrany. Było ich 70. Ogółem kandydowały 263 osoby. Frekwencja lekko przekroczyła 75% osób uprawnionych do głosowania. W niedzielę wieczorem kilkuset manifestantów protestowało na Placu Październikowym w Mińsku przeciwko farsie wyborczej. A lider Zjednoczonej Partii Obywatelskiej, Anatolij Labiedźko, nazwał je porażką dyplomacji europejskiej. Łukaszenko wykiwał polityków europejskich, powiedział przedstawiciel opozycji białoruskiej. Unia Europejska obiecała, że uchyli sankcje wobec ostatniego dyktatora w Europie, jak nazywany jest Aleksander Łukaszenko, w odpowiedzi na jego kroki ku demokracji. Pierwszym takim krokiem było uwolnienie więźniów politycznych. Prezydent Białorusi nie uznał, pomimo ścisłych więzi z Moskwą, niepodległości gruzińskich regionów separatystycznych. Wybory parlamentarne miały być, według francuskiej agencji prasowej, próbą dowodzącą jego rzeczywistej chęci otwarcia. Obserwatorzy OBWE zostawili furtkę i dla Łukaszenki, i dla Unii Europejskiej, stwierdzając pewną poprawę i pozytywny wysiłek, na który Unia może odpowiedzieć. Komisarz Ferrero-Waldner, odpowiedzialna za stosunki zewnętrzne, wezwała na razie Białoruś do dialogu z przedstawicielami OBWE i zapowiedziała, że Unia musi się teraz poważnie zastanowić nad przyszłością swych stosunków z rządem i narodem Białorusi.
Tu Paryż RFI. W przedterminowych wyborach w Austrii spowodowanych kryzysem parlamentarnym zwyciężyła partia socjaldemokratyczna, uzyskując 29,7% przed partią ludową 25,6%. Tak mówią pierwsze sondażowe wyniki, jednak prawdziwymi zwycięzcami tych wyborów są dwa skrajnie prawicowe ugrupowania, które razem zdobyły niemal 30% głosów. Austriacka Partia Wolności 17,9% i Sojusz na Rzecz Przyszłości Austrii pod wodzą Jörga Haidera 11,9% po raz kolejny spowodowały burzę na austriackiej scenie politycznej i zadały socjaldemokratom i konserwatystom poważny cios w postaci najsłabszego wyniku od zakończenia II wojny światowej. Komisja Europejska wyraziła nadzieję, że Austria będzie nadal odgrywać konstruktywną rolę w łonie Unii Europejskiej. Ogłoszenia wstępnych oficjalnych wyników należy się spodziewać późnym wieczorem, a ostatecznych dopiero po 6 października, kiedy dojdą głosy przesłane pocztą. Tu Paryż RFI. Czwarty bank amerykański, Wachovia, został zmieciony z powierzchni ziemi. Wykupiła go grupa Citigroup po interwencji administracji Busha, któremu nie udało się doprowadzić do przegłosowania jego planu ratowania amerykańskiego i międzynarodowego systemu finansowego. Prezydent Bush apelował do deputowanych o przyjęcie planu, twierdząc, że dzięki niemu kryzys bankowy nie przeniesie się na inne gałęzie gospodarki. Jak powiedziała pod adresem złotych chłopców z Wall Street pani Nancy Pelosi, demokratyczna przewodnicząca wiceprzewodnicząca Izby Reprezentantów, skończyła się zabawa. Giełdy państw z Zatoki Perskiej, będących prawdziwymi monarchiami naftowymi, odnotowały w poniedziałek znaczny spadek. Od jutra będą one zamknięte przez 5 dni z powodu święta kończącego Ramadan, miesiąc postu muzułmanów. Podobne spadki odnotowało Wall Street, Dow Jones i Nasdaq. Tymczasem burza ogarnęła również europejski system finansowy. Belgijsko-holenderska grupa Fortis straciła w piątek 20% wartości na giełdzie na tle niepokojów tyczących jej zasobów finansowych. Kraje Beneluxu zdecydowały się znacjonalizować częściowo grupę, zasilając ją zastrzykiem 11,2 miliarda euro, co było niezbędne do przejęcia nad nią kontroli. Rozmowy władz belgijskich, holenderskich i luksemburskich z udziałem prezesa Centralnego Banku Europejskiego Jean-Claude'a Trichet'a trwały przez cały weekend. Ich wynikiem jest obecna decyzja o częściowej nacjonalizacji. Fortis jest drugą co do wielkości instytucją finansową w Holandii. Prezydent Francji Nicolas Sarkozy zapowiedział, że we wtorek spotka się z dyrektorami głównych banków i kompanii ubezpieczeniowych ze względu na rosnące zagrożenie międzynarodowym kryzysem finansowym. Na naradzie będzie mowa o udzielaniu kredytów osobom prywatnym i przedsiębiorstwom. Sarkozy zapowiedział również zorganizowanie spotkania przygotowawczego przed europejskim szczytem poświęconym międzynarodowemu kryzysowi finansowemu. Powrócimy do tego tematu w dzisiejszym wydaniu Euronetu. Duński bank Rothschild, pierwsza ofiara kryzysu finansowego, został wykupiony przez 3 instytucje finansowe, norweską grupę Nordea i 2 banki duńskie. Prywatny bank niemiecki Hypo Real Estate uniknął bankructwa dzięki kredytowi w wysokości 35 miliardów euro zagwarantowanemu przez państwo. Premier Rosji Władimir Putin zapowiedział wprowadzenie 4 nowych środków wspierania rosyjskich banków. Między innymi bank centralny będzie uprawniony do pokrycia strat, jakie poniosły one na rynku międzybankowym. Tu Paryż, Radio France Internationale. 11 europejskich turystów i 8 członków ich egipskiej obsługi porwanych w południowym Egipcie 19 września zostało uwolnionych przez egipskie komando. Wszyscy zdrowi i bezpieczni zostali przewiezieni do Kairu. Operacja wojskowa została przeprowadzona w Czadzie, niedaleko granicy z Sudanem. Europejczycy, 5 Włochów, 5 Niemców i 1 Rumunka zostali porwani w czasie safari odbywającego się w samochodach terenowych na granicy Egiptu, Sudanu i Libii, a następnie przewożeni z jednej kryjówki do drugiej. Egipski minister obrony Hussein Tantawi oświadczył, że połowa porywaczy została zabita w czasie akcji. Telewizja egipska, cytując jednego z członków władz, zapewniła, że porywaczom nie został wypłacony żaden okup wbrew informacji przekazanej wcześniej przez jednego z wysokich egipskich urzędników do spraw bezpieczeństwa. Włoski minister spraw zagranicznych Franco Frattini potwierdził uwolnienie zakładników oraz informację o dobrym stanie ich zdrowia. Tu Paryż, Radio France Internationale. Dyrektor Generalny Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej Mohamed El Baradei zaapelował do Korei Północnej, żeby przyjęła ponownie traktat o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej oraz do Iranu, aby ujawnił swój program atomowy. Apele te miały miejsce tydzień po wydaleniu inspektorów agencji z Korei Północnej i zdjęciu przez Pyongyang pieczęci w głównym kompleksie nuklearnym w Yongbyon. Główny negocjator amerykański Christopher Hill uda się jeszcze w tym tygodniu do Pyongyangu. Tymczasem prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew oświadczył, że Rosja stara się osiągnąć postępy w negocjacjach na temat północno-koreańskiego programu nuklearnego w ramach grupy 6, czyli Stanów Zjednoczonych, Chin, Rosji, Japonii oraz obu Korei Północnej i Południowej. Miedwiediew spotkał się w poniedziałek ze swym południowo-koreańskim odpowiednikiem Lee Myung-bakiem. Obaj przywódcy podpisali szereg dwustronnych porozumień. Dodajmy jeszcze na zakończenie dzisiejszych wiadomości, że Rosja otworzyła archiwa, dotychczas tajne, dotyczące podpisanego w 1938 roku porozumienia w Monachium, które umożliwiło Hitlerowi zajęcie czechosłowackich Sudetów. Porozumienie zostało podpisane przez Niemcy, Francję, Wielką Brytanię i Włochy. Były to wiadomości. Słuchacie Państwo Paryża, Radia France Internationale. Zapraszam teraz do wysłuchania przeglądu dzisiejszej prasy paryskiej, którą przygotowały Agnieszka Kumor i Anna Rzeczycka.
Większość francuskich dzienników zdaje relację z wyścigu z czasem, jak pisze ekonomiczny dziennik Les Echos. Chodzi oczywiście o próbę uzdrowienia amerykańskiego systemu finansowego, nad czym głosuje w poniedziałek amerykański kongres, ale nie tylko. Również, jak wiadomo, Europa objęta została kryzysem finansowym, a wśród krajów europejskich Francja. Mój plan dla ratowania zadłużonych gospodarstw domowych obwieszcza francuska minister finansów Christine Lagarde, o czym pisze Aujourd'hui en France. Wszyscy jednogłośnie żegnają Paula Newmana, ostatnią legendę kina, zarazem równego gościa i prawdziwego dżentelmena. Libération poświęca mu kilka stron w swym poniedziałkowym wydaniu, podobnie czyni Le Figaro, tytułując po prostu Paul Newman wspaniały. Les Echos zdaje relację z ostatnich wydarzeń na niwie finansowej. Kraje Beneluxu pośpieszyły na pomoc belgijsko-holenderskiej grupie finansowej i ubezpieczeniowej Fortis. Belgia, Holandia i Luksemburg wolały scenariusz częściowej nacjonalizacji grupy od oferty przejęcia przez francuski bank BNP Paribas, piszą Geraldine Vial i Didier Bourg z Amsterdamu. 8 lat po nacjonalizacji Northern Rock rząd brytyjski przygotowuje nacjonalizację nowej instytucji Banku Nieruchomości Bradford & Bingley, z którego w wyniku ostatniego kryzysu literalnie wyciekają depozyty, donosi Isabelle Chaperon, korespondentka francuskiego dziennika w Londynie. Le Figaro schodzi z spółki bankowej na poziom zwykłych obywateli. Czarno widząc sytuację tych Amerykanów, którzy pobrali kredyt celem zakupu domu, a teraz zmuszeni są sprzedać go po niższej cenie, przygnieceni niemożliwymi do spłacenia ratami. Zastrzyk $700 miliardów, jaki przewiduje plan Paulsona, nie uratuje gospodarstw domowych. Ofiar ryzykownego rynku nieruchomości. Ponad 2 miliony domów zostało przejętych przez banki od początku roku. Pisze wysłannik specjalny dziennika w Nowym Jorku, Florentin Colomb, i daje pierwszy przykład z brzegu. Charles i Philip Smith zakupili na kredyt w roku 2001 dom w Irvington w stanie New Jersey. Raty wynosiły $1300 na miesiąc. W nowym banku, pod który podlegają od jakiegoś czasu, ich miesięczne raty skoczyły do 2400. I wtedy właśnie oboje małżonków straciło pracę. Najpierw jedno, potem drugie. Cheryl została ponownie przyjęta do pracy, ale w zmniejszonym wymiarze godzin. Państwo Smith przerwali spłacanie rat w lutym tego roku. W kwietniu otrzymali pismo obwieszczające im zajęcie ich domu przez bank. Chcąc uniknąć katastrofy, chcieli sprzedać dom. Nie znalazłszy nabywcy, zwrócili się z prośbą o pomoc do lokalnego stowarzyszenia ofiar Subprimes, które wynegocjowało z bankiem nowe warunki kredytu. Sytuacja małżeństwa polepszyła się, gdy Philip Smith znalazł nową pracę. Udało się uniknąć ostateczności. W przypadku innej ofiary rynku nieruchomości tak się nie stało. Karlin Balderrama popełniła samobójstwo, kiedy jej dom wystawiony został na licytację. Los zakpił sobie z niej w wyjątkowo okrutny sposób, gdyż licytacja została w ostatniej chwili wstrzymana. W momencie, gdy administracja waszyngtońska przygotowuje się do wyłożenia $700 miliardów na uzdrowienia gospodarki, kryzys nieruchomości kontynuuje swe straszliwe dzieło. Sprzedaż domów spada na łeb na szyję, ceny również spadły o 15% w przeciągu roku. Ekonomiści przewidują, że tak samo będzie w przyszłym roku. Plan uzdrowienia w żaden sposób nie wpłynie na zajmowanie domów. Jego celem jest ustabilizowanie systemu bankowego, nie kredytów, wyjaśnia Rick Sharga, wiceprezes Realty Track, biura prowadzącego rejestr licytacji domów w wyniku niespłacenia kredytu w skali całego kraju. Diabeł tkwi w klauzulach kontraktów kredytowych. Przez kilka miesięcy procent od kredytu jest niewygórowany i łatwy do spłacenia, a potem skacze na poziom 12, 13 czy nawet 14%, co graniczy z paskarstwem. Taki kredyt to istna bomba z opóźnionym zapłonem, pisze Florentin Colomb. W porównaniu z innymi olbrzymami srebrnego ekranu zdobył znanie dość późno, bo w wieku 30 lat. To dziennik Les Echos oddaje hołd Butchowi Cassidy, którym był dla wielu fanów Paul Newman. Wielki aktor, który zdobył w swej karierze artystycznej 2 Oscary filmowe za Kolor pieniędzy w 1986 roku i honorowy za całokształt kariery, był również wielkim społecznikiem i człowiekiem otwarcie afiszującym swe preferencje polityczne, przypomina dziennik Libération. Newman nie mówił często o swym zaangażowaniu na rzecz dobroczynności. Uważał, jak mówił w jednej z reklam na rzecz założonej przez siebie fundacji, że jak ma się w życiu wiele szczęścia, tak jak on miał, to należy się tym dzielić z innymi. Czas mijał, mijała z nim jego uroda, ale nie mijała jego uwodzicielska siła. Role stawały się bardziej intelektualne, postaci skomplikowane, sterane życiem. Seks, symbol z młodzieńczych lat kariery, uległ pod naporem wielkiego aktorstwa. Kończą Gérard Lenore i Didier Perron na łamach Libération.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Przyjęcie przez Waszyngton planu Paulsona, który ma na celu ratowanie amerykańskiego systemu finansowego, nie uspokoiło niepokojów Europy, lękającej się, że teraz ona będzie musiała stawić czoła wielkiemu kryzysowi finansowemu. Pytanie o europejską odporność na trzęsienie ziemi, podobne do tego, które dotyka Stany Zjednoczone, znajduje się dzisiaj na ustach wszystkich polityków i ekonomistów. Jak przypomina Le Monde w komentarzu redakcyjnym, prezydent Francji Nicolas Sarkozy, przemawiając 25 września w Toulonie, zastanawiał się głośno, z jaką siłą, determinacją i szybkością Europa zareagowałaby na taki kryzys, jaki nęka w tej chwili Amerykę. Pierwsze elementy odpowiedzi padły już 3 dni później, w momencie, gdy okazało się, że Bank Fortis, powstały z fuzji banków belgijskich i holenderskich, przeżywa poważne tarapaty. By go ratować, rządy Belgii, Holandii i Luksemburga postanowiły częściowo go znacjonalizować. Fortis jest pierwszym bankiem strefy euro potrzebującym pomocy władz publicznych i otrzymującym ją. Jego przypadek jest tym bardziej interesujący, że Fortis, mający 2 siedziby w Brukseli i Utrechcie, zależny jest od regulatorów belgijskich i holenderskich. I co ujrzeliśmy w czasie ostatniego weekendu? Rządy 3 zainteresowanych krajów, Belgii, Holandii i Luksemburga, pracujące w porozumieniu z bankami centralnymi, proszące o poparcie prezesa Europejskiego Banku Centralnego i informujące o wszystkim panią Nelly Kroes, Europejskiego Komisarza do Spraw Konkurencji. W końcu tego procesu zwyciężył pragmatyzm. Ale ta akcja ratunkowa pozostawiła wiele pytań bez odpowiedzi. Co by się stało, gdyby nie było zgody między zainteresowanymi państwami? Jaki byłby zakres władzy Jean-Claude Trichet'a, gdyby Fortis był jedną nogą w strefie euro, a drugą poza nią? Unia Europejska, ciągnie Le Monde, nie jest zdolna do wypracowania planu ratowania swego systemu finansowego, który przypominałby plan Paulsona. Wielkie kraje nie mają najmniejszej ochoty rezygnować ze swej władzy na rzecz europejskiego regulatora, a Londyn nie chce, by Europejski Bank Centralny wpływał na sytuację City. W 1970 roku Henry Kissinger ironizował, pytając o numer telefonu do wspólnoty europejskiej. Niestety jego dowcip jest ciągle aktualny. W dziedzinie polityki zagranicznej Francja podjęła przynajmniej inicjatywę zwołania nadzwyczajnego posiedzenia w sprawie wspólnego dla Unii stanowiska wobec konfliktu Rosja-Gruzja. Nic podobnego nie zostało przewidziane, by odpowiedzieć na kryzys finansowy. W tym kontekście wezwanie do nowego Bretton Woods, co robi Nicolas Sarkozy, jest na pewno dobrym pomysłem. Lepszym jednakże byłoby danie Europie możliwości przemawiania na tym forum jednym głosem. Układy z Bretton Woods, przypomina Le Monde na zakończenie, po II wojnie światowej określiły reguły światowego systemu walutowego. Sarkozy w piątkowej rozmowie telefonicznej z George'em Bushem zaproponował zwołanie przed końcem roku szczytu przywódców tych krajów, które są najbardziej dotknięte kryzysem finansowym.
RFI, la radio du monde.
Euronet, RFI z Paryża. Sylwia Gibbs.
W śródziemnomorskim porcie Marsylia miało miejsce 29 września spotkanie na szczycie między Indiami a Unią Europejską. Na czele delegacji indyjskiej stał premier Manmohan Singh. Unia reprezentowali przewodniczący Komisji Europejskiej Barroso, szef dyplomacji Solana i prezydent Francji Sarkozy. Według źródeł prezydencji francuskiej głównym tematem rozmów i główną ich stawką był projekt umowy o wolnej wymianie między Unią Europejską a Indiami. Negocjacje na ten temat trwają od 2007 roku. Ogromne Indie liczące ponad miliard mieszkańców i Unia Europejska, której ludność sięga prawie pół miliarda, prowadzą od 2002 roku coraz żywszą współpracę gospodarczą. Unia jest ważnym partnerem handlowym Indii, inwestorem w dziedzinie energii, transportu i telekomunikacji, ale porozumienie o wolnej wymianie nadałoby tej współpracy naprawdę dynamiczny charakter. Premier Manmohan Singh powiedział podczas konferencji prasowej, że negocjacje będą kontynuowane do końca 2009 roku. Prezydent Sarkozy optymistycznie zaznaczył, że postanowiono je przyspieszyć. Na razie obie strony zawarły porozumienie o podstawach prawnych dla dwustronnych rozmów między liniami lotniczymi poszczególnych krajów Unii a Indiami. Partnerstwo strategiczne, które łączy Indie i Europę od 2004 roku, było drugim ważnym tematem szczytu. Partnerstwo wobec wielkich wyzwań, zmian klimatycznych, zagrożeń ze strony terrorystów, bezpieczeństwa żywnościowego i szczególnie dziś palącego kryzysu finansowego. Prezydent Sarkozy zapowiedział podczas wspólnej konferencji prasowej z premierem Singhem swą najnowszą inicjatywę ratunkową.
Je prendrai l'initiative en accord avec le président Barroso.
Podejmiemy inicjatywę razem z przewodniczącym Barroso. Zaprosimy do Paryża w tym tygodniu oczywiście przewodniczącego Komisji Europejskiej. Ze względu na jego istotną rolę, cztery kraje Unii należące do grupy ośmiu, Niemcy, Wielką Brytanię, Włochy i oczywiście Francję, przewodniczącego grupy krajów strefy euro Jean-Claude Junckera, prezesa Europejskiego Banku Centralnego Jean-Claude Trichetta, aby w dobrych warunkach przygotować światowy szczyt na temat budowy nowego międzynarodowego systemu finansowego.
Mondial, que j'ai appelé de mes voeux sur la refondation d'un nouveau système financier international.
Prezydent Francji będzie kontynuował we wtorek 30 września rozmowy z premierem Indii, już tylko w płaszczyźnie dwustronnej. Jednocześnie odbędzie się w Paryżu spotkanie szefów wielkich przedsiębiorstw. Tym razem stawką rozmów będzie francusko-indyjska umowa na temat wykorzystania energii atomowej dla celów cywilnych. Jeśli dojdzie do jej podpisania, francuska firma Areva spodziewa się zamówienia na dwa reaktory atomowe trzeciej generacji i dostawy paliwa. Przed szczytem unijno-indyjskim amerykańska Izba Reprezentantów zatwierdziła cywilny pakt nuklearny, który zawarły rządy Indii i Stanów Zjednoczonych. Powróćmy jeszcze na forum szczytu w Marsylii, gdzie rozmawiano także o zapalnej sytuacji w Afganistanie i w Pakistanie, o dyktaturze w Birmie i o przemocy przeciwko chrześcijanom w Indiach. Z unijnych stypendiów w ramach programu Erasmus skorzystało dotychczas 1000 studentów z Indii. Komisja Europejska zapowiedziała pomoc dla Indii w wysokości 470 milionów euro do 2013 roku, czyli w ramach obecnego budżetu. Fundusze te mają być przeznaczone głównie na walkę z biedą.
Eureka. Pod redakcją Piotra Rosochowicza.
W całej Francji odbyła się ogólnokrajowa akcja darów i pomocy dla osób chorych na mukowiscydozę. Rozmawiamy z pracującym we Francji od lat dyrektorem badań naukowych CNRS, takiego tutejszego panu, i jednocześnie szefem laboratorium naukowego INSERM przy szpitalu Necker Enfants Malades w Paryżu, profesorem Aleksandrem Edelmanem.
Mukowiscydoza w ogóle dziś to jest, się nazywa chorobą genetyczną, dlatego że jest jeden gen, który ma defekt. Ale kiedyś, dawno, w średniowieczu, to lekarze wiedzieli, że niemowlę, które się rodzi, nie będzie długo żyć, ponieważ jak mamy je całowały, swoje dziecko, to ono było bardzo słone. I wtedy lekarz już wiedział, że długo dziecko nie będzie żyło. Więc choroba jest znana od dawna, ale tak naprawdę rozpoznawana jest bardzo dobrze mniej więcej od lat 50., a gen, który jest odpowiedzialny za tą chorobę, znaleziono w 1989 roku. To znaczy już prawie 20 lat temu. I wtedy, kiedy znaleziono ten gen, wszyscy myśleli, że sprawa w terapii, sprawa tego, żeby leczyć dzieci, będzie stosunkowo prosta, dlatego że jeden gen, który ma defekt, wydawało się, że terapia genowa, genetyczna, będzie bardzo łatwa. Tymczasem 20 lat minęło i ciągle jeszcze nie ma tak naprawdę dobrego leczenia. I jedyne leczenie, które jest możliwe pod koniec, w ostatnim stadium, to jest przeszczep płuc.
W jakim wieku można tę chorobę wykryć?
Dzisiaj wykryć ją można jeszcze przed urodzeniem, jeżeli jest ryzyko. Ponieważ znany jest gen i test genetyczny pozwala wiedzieć, czy dziecko, które się ma urodzić, będzie chore na tą chorobę. Natomiast po urodzeniu to już nie jest żaden problem. W większości wypadków są i testy genetyczne, i testy kliniczne, które są stosunkowo dobre. W większości wypadków, oczywiście zawsze jak w medycynie, nic nie jest czarne albo białe. Czasami są sytuacje, kiedy objawy są bardzo podobne do mukowiscydozy, a tym niemniej nie znajduje się żadnej mutacji w genie, albo znajduje się mutacja, a potem się okazuje, że jest to jakaś mutacja, która nie będzie dawała ciężkiego przebiegu choroby.
No właśnie, jakie są te objawy, te pierwsze objawy, które mogą zaświecić czerwone światełko u rodziców?
Przede wszystkim dzieci mają często infekcje płuc, często mają katary, ale lekarze w zasadzie bardzo łatwo diagnozują to. Jeżeli małe dziecko zaczyna mieć często przeziębienia, często ma infekcje, to wtedy lekarz szuka przyczyny, robi wywiad z rodzicami. Natomiast choroba może mieć przebieg albo łagodniejszy, albo cięższy. Co to znaczy? To znaczy głównie jest to choroba płuc. I dzieci umierają z tego, że płuca się zatykają i po prostu bardzo trudno jest oddychać. Więc dzisiaj antybiotyki bardzo dużo pomagają, ale antybiotyki nie wystarczają. No, są różne inne lekarstwa. Kinezyterapia jest bardzo istotna. Dzisiaj ludzie żyją do powiedzmy 40 lat, a jeszcze 20 lat temu średnia przeżycia to było w jakieś 12 lat. Więc można powiedzieć, że od momentu, kiedy gen wykryto, co prawda nie znaleziono żadnego leczenia dobrego, takiego, które by pozwoliło mieć wspaniałe życie, tym niemniej przedłużył się ten okres, kiedy można żyć z chorobą do 40-50 lat.
A czy można być jedynie jej nosicielem tej choroby, nie wiedząc w ogóle?
Oczywiście, ponieważ jest to choroba genetyczna, to żeby na nią zachorować, muszą oboje rodzice w tym wypadku nosić gen. Więc jeżeli na przykład jest klasa 25 osób, to na pewno, prawie na pewno jeden uczeń będzie nosicielem genu zmutowanego. Ale sam nie musi być chory, ponieważ no, to już jest trochę trudniejsze. Musiałby mieć tą mutację na dwóch częściach ADN-u, alel to się mówi po francusku. W każdym razie to jest trochę skomplikowane. Można być nosicielem, ale muszą te dwa geny się spotkać, zepsute, żeby dziecko było chore. Ale nawet wtedy jest szansa 1 na 4, żeby urodziło się chore dziecko.
Była to pierwsza część rozmowy z profesorem Aleksandrem Edelmanem, dyrektorem badań naukowych CNRS i jednocześnie szefem laboratorium naukowego INSERM. Jest to skrót od nazwy Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, francuski Instytut Zdrowia i Badań Medycznych, przy szpitalu Necker Enfants Malades w Paryżu. Drugą część tego wywiadu nadamy w piątek w naszej następnej audycji z cyklu Eureka.
RFI, Radio France Internationale.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
I love Paris in the springtime.
Notatnik paryski. Zobaczył i spisał Marek Brzeziński.
Spojrzenia na gospodarkę. Piotr Błoński.
Magazyn popularno-naukowy Eureka pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Kilka minut o filmie francuskim. Anna Rzeczycka.
Zgodnie z tradycją na początku roku odbywają się noworoczne spotkania prezydenta Republiki.
Dziś wybierzemy się na spotkanie z wiatrakami w okolice Bordeaux.
W roku 1393 rozegrały się w paryskich włościach świętego Pola.
W Paryżu ukazał się 158 numer zeszytów historycznych. Sięgnijmy więc po ten kolejny tom serii.
Nasz adres internetowy to www.rfi.fr/popolsku.
RFI.
RFI.
Radio Świata.
A Radio Mundial.
RFI. La Radio du Monde.
Sytuacje. Anna Bernhardt.
Mam przyjemność gościć w studiu pana Piotra Daszkiewicza, historyka, biologa, historyka przyrody, który wrócił właśnie z Białowieży. Co pana, pracownika Muzeum Narodowego Historii Naturalnej w Paryżu, doprowadziło do Białowieży?
To można powiedzieć, to jest przygoda, która już się zaczęła dobrych kilka lat temu, kiedy wspólnie z panią profesor Miłą Jędrzejewską i panem doktorem Tomkiem Samojlikiem przygotowaliśmy książkę o Puszczy Białowieskiej w pracach przyrodników w latach 1721-1831. Teraz przygotowujemy drugą część i w trakcie tej pracy okazało się, że związki z Białowieży z Francją są bardzo duże, bardzo ważne i właśnie stąd w tej chwili te francuskie akcenty Białowieży i białowieskie w Paryżu nas szczególnie interesują.
No właśnie, pomówmy o tych francuskich akcentach. Podobno Jean-Jacques Rousseau chciał się osiedlić w Białowieży.
Tak, to właśnie hrabia Tyszkiewicz, wówczas jeden z właścicieli okolicznych lasów Puszczy, zaproponował mu to i był ksiądz Bohusz, prowadził negocjacje. Jean-Jacques Rousseau był gotów, jak wiem, on się bardzo interesował przyrodą, przecież nawet Zielnik robił, także pisał o ustroju politycznym Polski. No niestety któryś z Polaków go oszukał i on się się tak zniechęcił, że odmówił wtedy właśnie osiadł w Ermenonville.
A Jean-Baptiste Dubois wspominał o próbach krzyżowania żubra z bydłem w Polsce. Kto to był Jean-Baptiste Dubois?
Był to francuski matematyk, mineralog i chemik, który został zatrudniony przez Stanisława Augusta Poniatowskiego do szkoły rycerskiej. On był tam bibliotekarzem i przygotował taką kompilację dzieł o Polsce, Histoire littéraire de la Pologne. I to właśnie jest taka pierwsza informacja na ten temat, że takie próby były czynione już wielokrotnie w XVIII wieku.
Udany?
Nie, wówczas nie.
A później?
Później to właśnie pierwszym, który znów ten francuski akcent, który opisywał żubra z własnej hodowli i biologię żubra, był Jean-Emmanuel Gilibert, który spędził wiele lat w Rzeczpospolitej. Jemu także nie udało się, mimo że próbował doprowadzić byka do żubrzycy. No, wiadomo, że gatunki się te krzyżują się, natomiast najprawdopodobniej ta żubrzyca była za młoda. Jeszcze tak to się dzisiaj interpretuje, że jeszcze niekiedy samice osiągają później dojrzałość płciową. Te pierwsze takie naprawdę udane próby zawdzięcza się rosyjskiemu leśnikowi Doumatowowi i zresztą swoje rezultaty opublikował we Francji po francusku.
Francuski lekarz i geolog Guittard sporządził za to listę roślin z Białowieży, tak?
Tak, on spędził 2 lata w Polsce, 1760-1762. Bardziej się oczywiście interesował wieliczką i mapą geologiczną Polski, ale był także botanikiem i to jest najstarszy dokument botaniczny dotyczący ziem Rzeczpospolitej sporządzony według systematyki Linneusza. I ta lista jest u nas w Muzeum Narodowym Historii Naturalnej w Paryżu, gdzie są archiwa Guettarda.
Tutaj we Francji za czasów Buffona rozgorzała dyskusja wśród francuskich przyrodników, zresztą trwająca zdaje się przez wiek, czy żubr i tur to ten sam gatunek?
Tak, no trzeba powiedzieć, że tur wyginął przecież na początku XVII wieku. Żubr we Francji dużo wcześniej i znano te zwierzęta jedynie ze szczątków kopalnych. No, paleontologia nie była tak rozwinięta jak później. W związku z tym dyskutowano, czy te relacje starożytne o żubrach i turach dotyczą tego samego gatunku, czy nie. I właśnie ta francuska dyskusja, która trwała przeszło wiek, przyczyniła się bardzo do poznania biologii żubra, do rozwoju, do sprowadzania tych zwierząt z Rzeczpospolitej, do badania materiału kostnego z wykopalisk.
Dobrze, a jak wojska napoleońskie w Polsce, jaki ślad zostawiły w Białowieży?
O, tych śladów jest kilka. No pierwszy to jedne ze szczątków kostnych w naszym muzeum noszą datę 1812 roku, czyli najprawdopodobniej właśnie wtedy trafiły wraz z armią napoleońską. Otóż armia generała Latour-Maubergue przeszła przez Białowieżę i wtedy okoliczna ludność ostrzegała, że konie przyciągną stada wilków. No te wilki i niedźwiedzi nie zareagowały, wówczas zareagowały wtedy, kiedy wielka armia wracała, już pobita oczywiście. Natomiast to, co jest interesujące, że zachowały się doskonałe archiwa wojskowe Vincennes, bo Francuzi się przygotowywali do ataku na Rosję. W związku z tym ich oficerowie spłynęli Narwią, badali nastroje ludności, opisywali drewno, opisywali konie, czy można je będzie konfiskować, czy nie. Opisywali także, jakie zwierzęta żyją w okolicy. Także to są cenne dokumenty również dla przyrodnika.
Ludwik Bojanus, Alzaczyk, naukowo również opisywał tura. A studiował on i w Paryżu, i był w Polsce, tak?
Tak, to był pierwszy, można powiedzieć, w Polsce profesor weterynarii. Jego ściągnął Uniwersytet Wileński. To był wówczas właśnie okres po wojnach napoleońskich, kiedy zarazy pustoszyły stada bydła. Bojanis, urodzony w Alzacji, po studiach w Paryżu wygrał konkurs. Tu w Paryżu zresztą po raz pierwszy widział szczątki żubra. I osiadł na Uniwersytecie Wileńskim, gdzie był tym przyrodnikiem, który po raz pierwszy opisał tura w sposób naukowy, w taki odpowiadający naszym dzisiejszym kryteriom.
W pana notatkach widzę też, że puszczę opisywał baron Brinken.
Tak, tutaj pracując nad związkami Białowieży z Francją, nie należy zapominać, że francuski był językiem międzynarodowym nauki. Baron Brinken był niemieckim leśnikiem w służbie cara, który pozostawił opis puszczy sporządzony w 1826 roku, wydany w tym roku. I ten opis ukazał się właśnie w języku francuskim. W nim jest wiele błędów, ale trzeba powiedzieć, że właśnie udało nam się pierwszego przetłumaczyć na polski i wydać w Polsce, a także wydaliśmy 3 lata temu reprint we Francji po francusku tegoż opisu cesarskiego lasu Puszczy Białowieskiej.
Potem nastał czas powstania i wielkiej emigracji, również Straż Leśna znalazła się na emigracji.
Tak, trzeba powiedzieć, że ta wyjątkowość Puszczy Białowieskiej jako lasu najpierw królewskiego, a później carskiego sprawiła, że Straż Leśna była wyjątkową kategorią społeczną. To byli ludzie wolni, relatywnie zamożni, wykształceni i bardzo patriotyczni. Cała straż przeszła do powstania natychmiast. To powstanie było bardzo udane w Białowieży. Najpierw zwyciężające, a później tworzące skuteczną dywersję na tyłach armii rosyjskiej. Natomiast zarówno rodzina Schreterów, jak i naczelny leśnik Eugeniusz Ronka wycofywali się z armią polską, przekroczyli granicę pruską i znaleźli się w Paryżu. W Bibliotece Polskiej znajduje się wiele pamiątek związanych z ich pobytem, zarówno już na emigracji, często smutnych, bo oni nie mogli znaleźć pracy, byli emigrantami, leśnikami, często także związanych z samą puszczą, właśnie na temat liczenia żubrów, na temat zwyczajów panujących w tych stronach. To także jest, powiedzmy, cenne jakieś świadectwo tutaj w Paryżu białowieskie.
I później puszcza przeszła pod zarząd rosyjski i tutaj pan też znalazł jakieś ślady.
To znaczy, puszcza już przeszła wcześniej oczywiście, po pierwszym rozbiorze Polski. Los tak się potoczył, że to później carscy urzędnicy znaleźli się na emigracji. I właśnie na emigracji znalazł się generał Mitrofan Golienko, który był ostatnim carskim zarządcą Puszczy Białowieskiej. Znalazł się w Paryżu, opublikował w piśmie Pozdrowienie opis Muzeum Puszczy Białowieskiej. To jest jedyne świadectwo, które tego muzeum istnieje, bo je Rosjanie wyewakuowali w 1914 roku. Opisał także ostatnie carskie polowania w puszczy, podając bardzo wiele szczegółów na temat introdukcji roślin, na temat dokarmiania zwierząt, na temat liczenia żubrów. No i udało mi się odnaleźć jego grób. On jest pochowany na rosyjskim cmentarzu w Saint-Germain-des-Bois.
Na znanym rosyjskim cmentarzu, gdzie wiele osobistości z emigracji rosyjskiej leży. Tu widzę również w pana notatkach, że badacze prahistorii odwiedzali Białowieże.
No właśnie, to taka bardzo barwna postać, Jacques Boucher de Perde, pochodzący od Joanny d'Arc. On sam, wysokiej rangi oficer napoleoński, prowadził wojnę ekonomiczną z Anglią na rozkaz Napoleona. On jest uważany za twórcę podstaw prehistorii. Ci ludzie, ponieważ znali szczątki żubrów i turów z torfowisk, bardzo ich interesowały te zwierzęta, więc Perte, wracając z Rosji, odwiedził Białowieżę, opisał żubru. No, trzeba powiedzieć, że tak naiwnie oczekiwał, że w tym lesie będą także również inne zwierzęta, które znał z wykopalisk. I tak mówił, że jakby wysłać więcej przyrodników, no to nie tylko może te prastare żubry odnajdą się, ale coś, co jeszcze znamy.
Przesuńmy się dalej w historii. Rok 1915. Oxner w liście do Riche wyraził zaniepokojenie w związku z zajęciem puszczy przez wojska niemieckie. Zaniepokojenie o przetrwanie żubrów.
Tak, tu też trzeba powiedzieć, że już od połowy XIX wieku we Francji istniała świadomość, że żubry przetrwały tylko i wyłącznie dzięki mądrej polityce ochronnej. Najpierw królów polskich, a później carowie jednak kontynuowali tę politykę. Mieczysław Oxner był wicedyrektorem Muzeum Oceanograficznego w Monako, wielkim polskim oceanografem. I on napisał właśnie tutaj, pozwolę sobie zacytować tylko takie zdanie do swojego przełożonego Riche, który wówczas podróżował. Wie pan prawdopodobnie, że Niemcy są już w lesie białowieskim. Wierzę, myślę, że książę Albert I Monako był ostatnim cywilizowanym człowiekiem, który polował na żubry, ponieważ później car nie udzielił nikomu pozwolenia. Obecnie te barbarzyńskie hordy napadły na tę oazę i z pewnością będą się delektować. Internują wszystkie te zwierzęta w ogrodach zoologicznych w Niemczech.
A to właśnie w Paryżu zapoczątkowana została akcja ratowania żubrów.
Tak, jak wiemy, ostatnie żubry na wolności zginęły, padły w 1919 roku, wtedy, kiedy jeszcze władza polska nie była w tych terenach ustabilizowana. I to w Paryżu w 1923 roku, na pierwszym Międzynarodowym Kongresie Ochrony Przyrody, Jan Stolzmann wystosował apel o zorganizowanie Międzynarodowej Organizacji Ochrony Żubra, o inwentaryzację żubr znajdujących się w ogrodach zoologicznych, o ich rozmnożenie i sprowadzenie i wypuszczenie białowieży. Tu też trzeba powiedzieć, że natychmiast spotkał się z bardzo życzliwym francuskim przyjęciem, jak i amerykańskim. Poparł go między innymi William Hornaday, który uratował, jak to się mówi, bizony w Stanach Zjednoczonych.
A jak się mają dzisiaj żubry w Białowieży?
Bardzo dobrze. Jest ich dużo. Nie tylko zresztą w Polsce są przecież białowieże. Są także w Puszczy Barelskiej, w Beskidach, w różnych innych miejscach. Są także we Francji, w masywie Marguerite.
Proszę tylko przypomnieć, kiedy książka się ukaże?
O, książka to pewnie się ukaże tak dopiero pod koniec przyszłego roku. Jeszcze mamy wiele pracy.
Dziękuję panu bardzo.
Dziękuję bardzo.
Lekcja języka francuskiego.
Le français, ça vous chante? Un cours de français proposé par Radio France Internationale.
W dzisiejszej lekcji z cyklu Le français, ça vous chante, Jean-Jacques Goldman zaśpiewa piosenkę Elle a fait un bébé toute seule, w której mowa jest o współczesnej kobiecie samotnie zmagającej się z życiem. Jean-Jacques Goldman urodził się w roku 1951 w Paryżu, w rodzinie imigrantów. Rodzice jego otrzymali obywatelstwo francuskie za udział w ruchu oporu podczas II wojny światowej. Przez długi czas znany był bardziej jako autor i kompozytor niż jako wykonawca piosenek, gdyż scena go onieśmielała. Jego utwory interpretują najbardziej znani artyści, tacy jak Céline Dion, Johnny Hallyday, Patricia Cass. Piosenka Elle a fait un bébé toute seule, napisana w 1987 roku, odniosła niebywały sukces. Opowiada o kobietach wyzwolonych, które pragną zaznać macierzyństwa, lecz nie mają zamiaru związać się z mężczyzną. Elle a fait...
Bohaterką jest młoda, bardzo nowoczesna kobieta, której ambicją jest samodzielnie podołać wszystkim obowiązkom i trudom życia. Jest więc niezależna finansowo, niestrudzenie robi karierę zawodową, a jednocześnie sama wychowuje dziecko. Wszystko jednak ma swoją cenę. Od rana do późnego wieczora jest potwornie zabiegana. Elle court toute la journée. A poza tym często jest bardzo samotna. Elle défait son grand lit toute seule. Sama rozściela swoje łóżko, gdyż z mężczyznami łączą ją stosunki wyłącznie koleżeńskie.
Et elle court toute la journée. Elle court de décembre en été. Elle défait son grand lit toute seule. Elle défait son grand lit toute seule.
W tych dość szalonych, jak mówi piosenka, latach 80., kobieta domaga się więcej nawet niż sztandarowe feministki z poprzedniego dziesięciolecia, których hasło brzmiało: dziecko, jeśli je chcę i kiedy chcę. Un enfant, si je veux, quand je veux. Teraz chodzi jeszcze o to, aby problem rozwiązać bez udziału mężczyzny.
Elle a fait un bébé toute seule. Elle a fait un bébé toute seule. C'était dans ces années un peu folles où les papas n'étaient plus à la mode. Elle a fait un bébé toute seule.
Rytm piosenki przypomina foxtrota, taniec modny w latach 20., kiedy to kobiety również wysuwały żądania, nowe czasy bardzo śmiałe, prawa do publicznego palenia papierosów, do noszenia krótkich włosów, czy nawet do chodzenia w spodniach. Jean-Jacques Goldman żartuje sobie, choć nie bez serdeczności, z bohaterki swojej piosenki, która chcąc wszystkiemu sprostać, dzień w dzień nieustannie się śpieszy. Z biura biegnie prosto do niańki, której powierzy swoje dziecko.
Elle court toute la journée. Elle court de décembre en été. De la nourrice à la babysitter. Elle court, elle court, elle court.
W biegu kupuje dla małego pieluchy, by jak najszybciej dać mu jeść. Tego wiecznego pośpiechu jest okropnie nerwowa. Pali papierosy jeden za drugim, nawet w trakcie śniadania. Elle fume, 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 même au petit déjeuner. Niby lokomotywa, nie do zatrzymania. Ma pieniądze, elle a du fric. Od nikogo nie jest zależna, lecz czasami załamuje się. Po francusku powiemy elle craque. W takich trudnych momentach dzwoni do dawnych przyjaciół, w których szuka jakby starszych braci, może nawet chwilowych kochanków, zależnie od nastroju.
Elle me téléphone quand elle est mal, quand elle peut pas dormir. Je l'emmène au cinéma, je lui fais des câlins, je la fais rire. Un peu comme un grand frère, un peu incestueux. Quand elle veut. Puis son gamin, c'est presque le mien. Sauf qu'il a les yeux bleus. Elle a fait un bébé. Toute seule.
Słuchają państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Le français, ça vous chante? Un cours de français proposé par Radio France Internationale.
Dzisiejsza audycja Le Français ça vous chante pozwoli Państwu zapoznać się z kilkoma wyrażeniami oraz z niektórymi popularnymi słowami francuskimi, których Jean-Jacques Goldman używa w piosence Elle a fait un bébé toute seule. Piosenką tą Jean-Jacques Goldman odniósł jeden z największych swoich sukcesów. Żartobliwie i ciepło opowiada w niej o kobiecie tak bardzo ambitnej, że całkiem samodzielnie chce iść przez życie, sama wychowywać dziecko i pogodzić obowiązki zawodowe z rodzinnymi.
C'était dans les années un peu folles où les papas n'étaient plus à la mode.
Zwróćmy uwagę na zastosowanie zaimka względnego u. Zasadniczą jego funkcją jest wskazanie miejsca, lecz zdarza się, jak to państwo usłyszeli w piosence, że może on wyrażać czas.
1982, c'est l'année où elle a fait son bébé toute seule. Mars, c'est le mois où est né son bébé. Le week-end, c'est le moment où elle se sent un peu seule. Le samedi, vers midi, c'est toujours le moment où elle lui téléphone.
Bohaterka piosenki postanowiła na nikogo w życiu nie liczyć i z nikim nie dzielić odpowiedzialności. Goldman nazywa to nową kobiecością, nouvelle féminité. Jest więc przeważnie przeciążona obowiązkami i nieustannie zabiegana. Elle court toute la journée. De albo du wyraża początek w znaczeniu miejsca lub w znaczeniu czasu. Natomiast a bądź o miejsce końcowe lub czas ukończenia.
Elle court du supermarché à la crèche.
Rozumiemy przez to, że udaje się ona z jednego miejsca w inne, w tym konkretnym zdaniu z supermarketu do żłobka.
Elle court du bureau à la salle de sport. Elle court du matin au soir et du lundi au dimanche.
Wciąż biega od rana do wieczora, od poniedziałku do niedzieli.
Elle court du matin au soir et du lundi au dimanche.
Jest to kobieta niezależna, zarabia pieniądze i sama wychowuje dziecko. Wszystkim się wydaje, że jest też bardzo silna i oczekują z jej strony pomocy. Musi pocieszać przyjaciółki, które godzinami wypłakują przez telefon swoje zmartwienia. Qui pleure des heures au téléphone. W zdaniu francuskim określenie czasu nie zawsze wymaga stosowania przyimka. Można powiedzieć
Elle est restée toute seule cinq ans.
Zamiast
Elle est restée toute seule pendant cinq ans. Ils se sont vus cinq minutes.
Zamiast
Ils se sont vus pendant cinq minutes.
Jean-Jacques Goldman operuje w swojej piosence językiem potocznym, z niewieloma wyjątkami, raczej starannym. Oto kilka takich niezbyt literackich, acz familiarnych wyrazów.
Elle vit comme dans tous ces magazines, où le fric et les hommes sont faciles.
Słowo fric w języku bardzo swobodnym znaczy pieniądze, właściwie forsa. Nie jest oczywiście bardzo eleganckie, niemniej dość powszechnie używane. Podobnie słowa takie jak les copines albo le gamin. Copine jest żeńskim odpowiednikiem słowa copain. Słowami tymi określa się koleżankę i kolegę, ale naturalnie w innych kategoriach językowych. Un copain, une copine to kumple. Relacje z nimi są bardziej powierzchowne niż z prawdziwymi przyjaciółmi. Jeśli powiemy
Ce soir, je dîne avec des copines de travail.
Znaczy to
Ce soir, je dîne avec des relations de travail, des collègues.
Czyli z kolegami z pracy. Znaczenie słowa można jednak zmienić, dodając zaimek dzierżawczy. Jeśli ktoś powie:
Je te présente un copain.
To przedstawia osobę, z którą utrzymuje w miarę zażyłe, jednak nie bardzo bliskie stosunki. Jeśli natomiast powie:
Je te présente mon copain.
Można się domyślać, że chodzi o kogoś kochanego i zakochanego, de son amoureux, o intymnego przyjaciela, petit ami. I jeszcze inny przykład osobliwości potocznego języka francuskiego. La gym, co oznacza la gymnastique. Takie skróty stosuje się dość powszechnie. Mówi się le ciné zamiast le cinéma, la télé zamiast la télévision, le resto zamiast le restaurant, le dico zamiast le dictionnaire. Ale są to wyrażenia bardzo familiarne.
Paryża, Radia France International. Nasza audycja powoli dobiega już końca. Ja się z Państwem żegnam. Życzę miłego wieczoru i do usłyszenia.
RFI. Nasz adres: 116 Avenue du Président Kennedy, 75016, Paryż, Francja. Telefon +33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.